Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Poseł Małgorzata Sadurska apeluje do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zaprzestanie szykanowania Radia Maryja. Chodzi o wypowiedź Krzysztofa Lufta, członka Krajowej Rady, dla portalu Gazety Wyborczej. W materiale opublikowanym po obchodach 23. rocznicy Radia Maryja Krzysztof Luft oskarża katolicką rozgłośnię o to, że zamiast łączyć, dzieli Polaków. Zdaniem Lufta, Radio Maryja wykorzystuje zaufanie słuchaczy do manipulowania i rozbudzania złych emocji, a przez swe skrajnie jednostronne zaangażowanie polityczne wciąga Kościół w sferę, która mu szkodzi. To skandaliczna wypowiedź, ocenia poseł Małgorzata Sadurska. Polityk wystosowała pismo w tej sprawie do przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka.
Niedopuszczalne jest to, ażeby przedstawiciel konstytucyjnego organu państwa dokonywał tak szkalującej oceny. Krzysztof Luft nie ukrywa swojej niechęci do katolickiej rozgłośni. On w sposób taki jednoznaczny oczernia, podważa wiarygodność, zniechęca do Radia Maryja. Słów Krzysztofa Lufta nie sposób nie połączyć z decyzjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nakładaniu coraz to nowych kar finansowych na Radio Maryja, telewizję TVAM. Jest to nic innego jak tylko nękanie, szkalowanie, jest to próba takiej finansowej degradacji.
W piśmie skierowanym do Jana Dworaka poseł pyta, czy słowa Krzysztofa Lufta można odbierać jako stanowisko całej Rady, czy są one tylko jego prywatną oceną. Dodajmy, że jest to kolejne niejasne działanie Krzysztofa Lufta. Ze źródeł, do których dotarliśmy, wynika, że to właśnie on, będąc członkiem Krajowej Rady, wystąpił z wnioskiem o nałożenie kary 50 tysięcy złotych na telewizję TVAM za ubiegłoroczną relację z Marszu Niepodległości. Decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie rozliczeń poselskich Radosława Sikorskiego była przedwczesna, oceniła prokuratura generalna. Jednocześnie uznała, że należy podjąć postępowanie w tej sprawie. O tym, czy wszcząć śledztwo, zdecyduje teraz prokuratura okręgowa w Warszawie, mówi rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk.
Prokurator generalny bardzo dokładnie przeanalizował całość materiałów, całość akt tego postępowania i uznał, że ta decyzja jest decyzją przedwczesną. Stąd rekomenduje warszawskiej prokuraturze okręgowej ponowne zajęcie się tą sprawą, ale jak gdyby niezależnie od oceny prokuratora generalnego, do warszawskiej prokuratury okręgowej wpłynęły 3 odrębne zawiadomienia, których zakres jest szerszy aniżeli ten, którym zajmowała się prokuratura wiosną tego roku.
Prokuratura generalna badała akta postępowania sprawdzającego, które w marcu tego roku prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadziła z zawiadomienia posłów PiSu. Politycy podkreślali, że istnieje podejrzenie, iż Sikorski jako minister spraw zagranicznych i parlamentarzysta wyłudził z sejmowej kasy ryczałt za kilometrówkę, czyli przejazdy poselskie prywatnym samochodem. Wówczas szef MSZ podróżował służbową limuzyną w asyście BOR-u. Prokuratura odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Dziś Prawo i Sprawiedliwość uzupełniło wcześniejszy wniosek, wskazując, że Radosław Sikorski pobierał pieniądze z Kancelarii Sejmu na wyjazdy związane z kampanią wyborczą. Poseł Bartosz Kownacki tłumaczy, że każdemu posłowi przysługuje ryczałt na przejazdy służbowe i poselskie, a więc nie na podróże w trakcie kampanii.
Zupełnie innych środków, zupełnie inny sposób mogą być rozliczane i w żadnym wypadku nie z pieniędzy biura poselskiego. To jest kolejna okoliczność, która wskazuje na to, że mogło tutaj dojść do pewnych nieprawidłowości. Przy czym też jest pytanie, czy nie było to tylko naiwne tłumaczenie przez pana ministra Sikorskiego, czy osób mu życzliwych, w jaki sposób wyjeździł te kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w ciągu ostatnich lat. Niemniej, nawet jeżeli w taki sposób się tłumaczył, to nie usprawiedliwia to wyjechania tych kilometrów i nie upoważniało go do pobrania pieniędzy z kasy Sejmu.
Rzeczniczka marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego powiedziała, że ze spokojem czekają na rezultat kolejnego postępowania sprawdzającego w sprawie tak zwanej kilometrówki. Duński Armator, a także konsorcjum Polen Line to tylko 2 firmy z 7, które są zainteresowane kupnem polskiej żeglugi bałtyckiej. Kopenhaskie media donoszą, że firma DFDS Seaways poinformowała o tym zarząd giełdy kopenhaskiej, na której jest notowana. Krajowe media z kolei informują, że prezesem Polen Line jest Jan Niezwiestny, znajomy Aleksandra Kwaśniewskiego i Władimira Auganowa. Posłowie PiSu domagają się od ministra skarbu zatrzymania nieuzasadnionej sprzedaży polskiej żeglugi bałtyckiej. Bałtyckiej. Złożyli także zawiadomienie do ABW w tej sprawie. Wskazują oni, że wartość akcji PZB spadła nagle do 39 milionów złotych. Sprzedaż następuje w sytuacji, gdy firma rozwija się, przynosi zyski i inwestuje. Zakupiła nowy prom za cenę 140 milionów złotych, mówi europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej.
Można z tego wyciągnąć jeden wniosek. PZB jest niezwykle ważnym przedsiębiorstwem, które chcą pozyskać inni inwestorzy, którzy nie mają swoich kapitałów związanych z naszym krajem. To jeszcze większy sygnał dla właściciela, czyli dla Skarbu Państwa, aby chronić nasze przedsiębiorstwo, ponieważ to ono powinno być konkurencją dla innych zagranicznych przedsiębiorstw, a nie łatwym kąskiem inwestycyjnym.
PZB obsługuje dwie linie pomiędzy Polską a Szwecją i dysponuje trzema statkami, w tym dwoma dużymi promami pasażersko-samochodowymi. Próby jej sprzedaży lub prywatyzacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa trwają już od kilku lat. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, chce, aby nasze dzieci obowiązkowo uczestniczyły w zajęciach z edukacji seksualnej. Urzędnik zwróciła się do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, by wszystkie dzieci uczęszczały na tak zwane wychowanie do życia w rodzinie. Teraz zajęcia nie mają charakteru obligatoryjnego, o udziale w nich decydują rodzice dzieci. Pełnomocniczka podnosi, że ustawa o planowaniu rodziny nie zostawia możliwości wychowania do życia w rodzinie samym rodzicom, a skoro nie ma takiego zapisu, państwo ma pełne kompetencje do przejęcia tych zadań. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreśla, że takie tłumaczenie budzi niepokój. To kolejne naruszenie zasady pomocniczości, która rozdziela kompetencje państwa i rodzin. Ponadto ekspert zwraca uwagę na problem preferencji i modelu wychowania, które reprezentuje minister.
Pani minister, jak doskonale wiemy, jest tą osobą, która wprowadzała ideologię gender do polskiego szkolnictwa wyższego. Jest także tą osobą, która jeszcze przed urzędem ministerialnym wypowiedziała się na temat otwarcia dyskusji na temat związków kazirodczych. I dlatego, jeżeli taka osoba wysuwa program, postulat prowadzenia obowiązkowych zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie, rodzi się pytanie, jaki kształt te zajęcia będą miały.
Obecnie zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzone są w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w każdej klasie po 14 godzin. Edukacja seksualna jest jednym z elementów tych zajęć. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, otrzymał od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nagrodę honorową Świadek Historii. Przyznany po raz pierwszy przez oddział IPN w Gdańsku wyróżnienie podkreśla szczególne zasługi dla upamiętnienia historii narodu polskiego. Podczas uroczystości w Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku został zaprezentowany krótki filmowy życiorys laureata. Prezes IPN-u Łukasz Kamiński mówi, że ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź jest znakomitym wzorem świadka historii.
Nagroda Świadek Historii honoruje te osoby, które są świadkami historii w sensie dosłownym, które w swoim życiu uczestniczyły w bardzo ważnych wydarzeniach w najnowszej historii Polski. Są także świadkami historii w innym sensie. Świadczą o tym, jakie znaczenie w naszym dzisiejszym współczesnym życiu ma historia. Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź jest znakomitym wzorem świadka historii w całym swoim życiu, począwszy jeszcze od szkoły, kiedy zaangażował się w działalność niepodległościową, później przez życie kapłańskie, nie tylko uczestniczył w ważnych wydarzeniach historycznych, ale właśnie wskazywał na te wartości, które z historii płyną.
Sam metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź powiedział, że wyróżnienie IPN-u zobowiązuje do dawania kolejnych świadectw.
Tych wyzwań wydawać świadectwo historii współczesnej i na jutro jest bardzo wiele. Przede wszystkim, jeżeli można mówić o zasługach własnych, to chciałem przypomnieć powstanie kaplicy katyńskiej w Katedrze Polowej. Bo zanim udaliśmy się z dzwonami do Miednoje, Charkowa, to przede wszystkim Warszawa upamiętniła swoich oficerów i to było udziałem także moim jako biskupa polowego. A odznaczenie dzisiejsze Świadek Historii zobowiązuje jeszcze do dania wielu świadectw i na ile Pan mógł pozwoli, będziemy to czynić.
Wśród laureatów oprócz księdza arcybiskupa Głódzia znaleźli się również kapitan Władysław Dobrowolski, profesor Jerzy Grzywacz, Andrzej Kołodziej i Emilia Maćkowiak. Caritas Polska składa wyrazy wdzięczności Ojcu Świętemu Franciszkowi za zapalenie świecy wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Papież dokonał tego podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Pozdrowił wszystkich Polaków, którzy zapalą bożonarodzeniową świecę. Jest to znak jedności z najsłabszymi, pomijanymi, najbardziej potrzebującymi pomocy oraz symboliczne rozpoczęcie roku Caritas obchodzonego w Polsce w 2015 roku. Gest papieża jest bardzo ważny dla wszystkich, do których skierowana jest posługa Caritas w Polsce, jak i do osób, które posługują, pracowników i wolontariuszy, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za ten wspaniały gest zapalenia świecy wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Jest to łączność Ojca Świętego z Caritas w Polsce. Przez ten okres 21 lat ponad 20 milionów świec zostało rozprowadzonych, z czego ponad milion dzieci skorzystało. Dzięki tym świecom również tworzymy akcję ekumeniczną z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, Diakonią, Eleo z Kościołem Prawosławnym. Tym wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło Caritas, pragnę z tej okazji podziękować.
Wigilijne dzieło pomocy dzieciom to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji charytatywnych w Polsce. Pierwsza świeca Caritas zapłonęła w polskich domach w 1993 roku. Od 21 lat dzięki rozprowadzaniu świec Caritas corocznie otacza opieką tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, między innymi poprzez dożywianie, zapewnianie pomocy edukacyjnych oraz letniego wypoczynku. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku dzieciom uchodźców z Syrii i Iraku. Tegoroczna edycja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom odbywa się pod hasłem Dziecko sercem rodziny. Uzbrojony napastnik, który przez kilkanaście godzin przetrzymywał zakładników w kawiarni w Sydney, jest wśród dwóch osób zabitych podczas policyjnego szturmu, podała agencja AFP, powołując się na australijskie media. Wcześniej policyjne źródło podało, że uzbrojony mężczyzna to irański uchodźca, który był oskarżony o napaści na tle seksualnym oraz skazany za wysyłanie nienawistnych listów do rodzin żołnierzy poległych za granicą. Według mediów żądał on rozmowy z premierem Australii i flagi państwa islamskiego. Australia militarnie wspiera działania międzynarodowej koalicji przeciwko dżihadystom z państwa islamskiego, którzy opanowali część Iraku i Syrii. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.